Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Polski rząd podejmuje kolejne działania, które mają wyjaśnić światu prawdę na temat doświadczeń naszego kraju z czasów II wojny światowej.
W niedzielę Kancelaria Prezesa Rady Ministrów udostępniła film z wypowiedzią 90-letniej Lucyny Adamkiewicz, byłej żołnierz Armii Krajowej, więzionej w obozach Auschwitz-Birkenau i Mauthausen-Gusen.
Nie mogłam uwierzyć, jak usłyszałam, że były to polskie obozy. Obozy są niemieckie. Gdybym mogła bić się o prawdę, to wyszła z laską, bo chodzę już o lasce. To, co działo się w Auschwitz, powinno być ostrzeżeniem dla wszystkich ludzi na świecie. Taka rzecz nie powinna się powtórzyć.
Film Testimony of Truth zawiera napisy z tłumaczeniem jej słów na język angielski.
W sobotę KPRM opublikowała z kolei spot z oświadczeniem premiera Mateusza Morawieckiego w języku angielskim. W filmie pokazano m.in. archiwalne zdjęcia Polski z okresu wojny, ogrom zniszczeń i zabitych bestialsko ludzi.
Premier Mateusz Morawiecki w materiale przypomina, że śmierć i cierpienie w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych były wspólnym doświadczeniem Żydów, Polaków oraz wielu innych narodów.
Polski premier mówił na ten temat także podczas czwartkowego orędzia do narodu i piątkowego spotkania z korespondentami mediów zagranicznych w Muzeum imienia rodziny Ulmów w Markowej. Wcześniej po rozmowie z premierem Izraela szef polskiego rządu powołał zespół do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem.
Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin zapowiada, że będą kolejne działania i to nie tylko przedstawicieli rządu.
Chcemy dotrzeć do międzynarodowej opinii publicznej z tym naszym polskim prawdziwym przekazem o tym, co chcemy osiągnąć poprzez przepisy tych ustawy. Tych działań będzie rzeczywiście w najbliższym czasie bardzo dużo, nie tylko z udziałem pana premiera, najważniejszych polityków, ale chcemy zaangażować wszystkie polskie instytucje w to, żebyśmy dzisiaj spróbowali przynajmniej odwrócić tą fałszywą narrację, która niestety była budowana latami, bo to przecież my nie obudziliśmy się nagle w jakiejś nowej sytuacji. Ta narracja była latami budowana przy niestety dużej bierności ze strony polskiego państwa i poprzednich polskich rządów. Dzisiaj spada to na nas, spada na nas rząd i musimy to udźwignąć.
Pierwszym pozytywnym efektem tych działań i dyskusji wokół zmian w ustawie o IPN jest stanowisko niemieckiego MSZ.
Szef tego resortu, Sigmar Gabriel, zapewnił w oświadczeniu, że Polska może być pewna, iż Niemcy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za Holokaust. Podkreślił też, że Niemcy będą potępiać takie zafałszowania historii, jak sformułowanie polskie obozy koncentracyjne.
Politolog dr Piotr Gawryszczak mówi, że może to stanowić przełomowy moment w całej sprawie.
Możemy określić, że właśnie minister spraw zagranicznych Niemiec stanął w prawdzie, bo w historii prawda jest najważniejsza. To może być taki przełomowy moment ze względu na to, że nawet izraelska gazeta, która bardzo ostro atakowała Polskę za wypowiedzi różne i za właśnie tą sprawę ustawy, zacytowała pana ministra Gabriela. W związku z tym wydaje się, że tak, jeśli minister spraw zagranicznych Niemiec jednoznacznie określił, że wszystko, co się wydarzyło w czasie wojny na terenie okupowanej Polski, to jest wina Rzeszy Niemieckiej, Niemiec, no to nie może być kolejnych winnych, czyli Polski.
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung napisał, że brakuje jeszcze głosu Bundestagu, kanclerz i prezydenta Niemiec, które mogłyby załagodzić spór polsko-izraelski.
A nowelizacja ustawy o IPN czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Przepisy zakładają karę grzywny lub więzienia za publiczne i wbrew faktom przypisywanie Polsce odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Krytykują je m.in. Izrael, Stany Zjednoczone i Ukraina.
Badania profilaktyczne pozwalają wcześnie wykryć nowotwór i dają pacjentom szansę na wyleczenie, przypomina Ministerstwo Zdrowia w związku z przypadającym w niedzielę Światowym Dniem Walki z Rakiem.
Resort zwraca uwagę, że głównym powodem dużej liczby zgonów z powodu raka jest zbyt późna diagnoza.
Eksperci podkreślają, że skuteczna terapia zależy przede wszystkim od tego, jak wcześnie uda się wykryć nowotwór i rozpocząć leczenie. O tym, jak ważna jest profilaktyka, mówi dr Krzysztof Paprota z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
Profilaktyka zawsze będzie tańsza niż leczenie. To jest pierwsza podstawowa rzecz, czyli działania, które za niewielkie pieniądze można wykonać, pozwolą albo zapobiec części zachorowań na nowotwory, jeśli mówimy o tak zwanej profilaktyce pierwotnej, kiedy będziemy eliminowali czynniki, które sprzyjają powstawaniu chorób nowotworowych. To jest styl życia, styl odżywiania się, stworzenie warunków, czyste powietrze i tak dalej. Oraz profilaktyka wtórna, czyli działania, które mają na celu wykryć chorobę, jeśli już nie potrafimy jej zapobiec, na takim etapie, kiedy leczenie będzie skuteczne, będzie mniej okaleczające i będzie gwarantowało pacjentowi powrót do normalnego życia.
Z szacunków wynika, że 90% nowotworów powodują czynniki zewnętrzne, na które mamy wpływ.
Profesor Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii Instytutu imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie, mówi, że powinniśmy unikać zachowań toksycznych.
W szerokim znaczeniu tego terminu, czyli substancje, o których wiadomo, że mają działanie rakotwórcze, takich jak dym papierosowy czy alkohol, bo alkoholu też wiadomo, że niezależnie od ilości ma działanie sprzyjające rozwojowi nowotworów. Poświęcać dużo czasu na ruch, to znaczy taki ruch, który powoduje, że człowiek odczuwa, że się rusza, a nie przypadkowy ruch, taki, który wynika z zabiegania i to są zalecenia należące do katalogu zdrowia europejskiego, kodeksu zdrowia, 12 zaleceń.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało też kilka dni temu, że podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości leczenia w onkologii i zmiany wskaźników dotyczących zachorowalności i umieralności.
To odpowiedź na raport NIK-u, z którego wynika, że skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest gorsza niż w większości pozostałych krajów Unii Europejskiej. Wyższa w Polsce jest także umieralność na nowotwory złośliwe.
A Światowy Dzień Walki z Rakiem ustanowiono na Światowym Szczycie Walki z Rakiem w lutym 2000 roku w Paryżu.
Stanie na straży bezpieczeństwa Polaków, ale także wspieranie społeczności lokalnej to zadania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypomniał o nich szef MON-u Mariusz Błaszczak w Siemiatyczach.
Minister przemawiał tam w niedzielę podczas uroczystości złożenia przysięgi wojskowej przez kolejnych żołnierzy WOT. Podobne wydarzenie odbyło się w Sejnach.
Łącznie przysięgę złożyło 170 żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia generała brygady Władysława Liniarskiego, pseudonim Mścisław.
Minister Obrony Narodowej powiedział, że przysięga jest wielkim zobowiązaniem.
Jesteście żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Jesteście żołnierzami nowego, piątego rodzaju sił zbrojnych. Wojska Obrony Terytorialnej wraz z zaangażowaniem sojuszniczym, wraz z programem modernizacji stanowią o potencjale obronnym Polski. Budują siłę Polski. Wasze zadanie, podstawowe zadanie, to stanie na straży bezpieczeństwa Polski i Polaków.
Minister Błaszczak dodał, że ze względu na charakter służby żołnierzy WOT, ich zadaniem jest także wspieranie społeczności lokalnej, usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Uroczystości złożenia przysięgi są zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia, podczas którego żołnierze zapoznali się m.in. z zasadami poruszania się na polu walki.
Porucznik Łukasz Wilczewski z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej mówi, że dzień złożenia przysięgi jest bardzo symboliczny, nie tylko dla żołnierzy.
Na pewno też jest to bardzo symboliczny dzień dla rodzin żołnierzy, a także dla mieszkańców miast, w których to odbywa się, i regionów, dlatego że żołnierze przede wszystkim pochodzą z tych miejscowości, z tych rejonów. Tą swoją służbę będą pełnić właśnie na rzecz tych lokalnych społeczności, w których na co dzień żyją i mieszkają.
Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęło się w ubiegłym roku. Utworzone zostało dowództwo WOT oraz brygad w województwie podlaskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim.
W trakcie formowania są brygady w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, wielkopolskim oraz śląskim.
Ojciec Święty Franciszek ogłosił dzień 23 lutego dniem modlitwy i postów intencji pokoju na świecie.
W Watykanie podczas cotygodniowego spotkania na modlitwie Anioł Pański papież zachęcał wiernych, by usłyszeli głos tych, którzy cierpią, szczególnie mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego.
Nasz niebieski ojciec zawsze słucha swych dzieci, które wołają do niego w udręce i cierpieniu, podkreślał papież. Przywołał słowa psalmu: podtrzymuj złamanych na duchu i opatrz ich bolesne rany.
Zwracam się z serdecznym apelem, abyśmy również my usłyszeli to wołanie każdego w swoim sumieniu przed Bogiem i zadawali sobie pytanie, co mogę uczynić dla pokoju. Z pewnością możemy się modlić, ale nie tylko. Każdy może konkretnie powiedzieć nie przemocy, na ile zależy to od niego czy też od niej, ponieważ zwycięstwa zyskane przy użyciu przemocy są fałszywymi zwycięstwami. Natomiast praca na rzecz pokoju służy wszystkim.
Podczas rozważań Ojciec Święty nawiązał do niedzielnej Ewangelii o uzdrowieniu przez Jezusa teściowej Piotra. Podkreślił, że uzdrowienie chorego ciała ma na celu uzdrowienie serca.
Tłum naznaczony cierpieniem fizycznym i nędzą duchową stanowi środowisko życiowe, w którym wypełnia się misja Jezusa, składająca się z leczących słów i gestów, powiedział Ojciec Święty. Podobnie powinna się realizować misja Kościoła.
Non ha venuto a portare la salvezza in un laboratorio.
Jezus nie przychodzi przynosić zbawienia, prawda, jakby z laboratorium daleko od ludzi. On idzie między ludzi, on idzie do tłumu. Niech Najświętsza Maria Panna pomaga nam otworzyć się na głos Ducha Świętego, który wzywa Kościół, aby coraz bardziej umieszczał swój namiot pośród ludzi, aby niósł każdemu uzdrawiające słowo Jezusa, lekarza duszy i ciała.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Niedzielny konkurs Pucharu Świata w niemieckim Willingen zakończył się bardzo dobrze dla polskich skoczków narciarskich.
W ostatnich zawodach przed rozpoczynającymi się w piątek zimowymi igrzyskami olimpijskimi w koreańskim Pjongczangu Kamil Stoch zajął drugie, a Piotr Żyła trzecie miejsce.
Zwyciężył Norweg Johan Andre Forfang. Oprócz Stocha i Żyły dobre rezultaty osiągnęli pozostali Polacy. W czołowej dziesiątce uplasowali się jeszcze 7. Dawid Kubacki oraz 8. Maciej Kot. 12. miejsce zajął natomiast Stefan Hula.
Dzięki zajęciu 4. i 2. miejsca w 2 konkursach w Willingen Kamil Stoch powrócił na 1. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Redaktor Krzysztof Miklas, komentator sportowy, w rozmowie z Radiem Maryja podkreślił, że dyspozycja Polaków pozwala na optymizm przed igrzyskami.
Wprawdzie Polacy nie wygrali ani jednego, ani drugiego konkursu, bo w obydwu triumfowali Norwegowie. Natomiast bardziej mnie cieszy to, że Polacy byli w ścisłej czołówce zarówno 1. jak i 2. konkursu. W tym 2. konkursie mieliśmy aż 4 w dziesiątce, 2 na podium. No i trudno tutaj o taki, powiedziałbym, umiarkowany optymizm. Ja zawsze mówię umiarkowany, dlatego że jestem przeciwnikiem hura optymizmu, bo na skoczniach całego świata bywa różnie, bardzo różnie. Niespodzianki są oczywiście niewykluczone, ale ja sądzę, że mamy tak mocną, tak silną ekipę i tak wyrównaną w sumie, że jakieś medale w obydwu konkursach indywidualnych, już nie mówiąc o konkursie drużynowym, powinny na tych igrzyskach być.
W poniedziałek polscy skoczkowie spotkają się rano z premierem Mateuszem Morawieckim. W Warszawie złożą ślubowanie olimpijskie i tego samego dnia odlecą do Korei Południowej.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.